Londyński lunetowy zwiat. Panie i panowie, tak jak powiedziałem, kończąc prognozę pogody, dzisiaj nie zaczniemy od rozmowy z Bogdanem Ferencem, który pojawi się za niespełna 15 minut na antenie Radia Wnet w studiu Dublin, ale zaczynamy od Londynu, bo przecież dzisiaj o godzinie 23 czasu GMT Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez jakichkolwiek uzgodnień dotyczących sfery gospodarczej czy społecznej i wejdzie mi w słowo na takie diktum Alek Sławiński, serce Radia Wnet. Dzień dobry, Aleksie, witam.
Witam Tomaszu, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
No i co to się dzieje w mediach brytyjskich? Brexit tematem numer jeden?
Nie Tomku. Właśnie mnie to bardzo zaskoczyło, ponieważ w tej chwili oglądam BBC News w telewizji, przeglądam serwisy. Jestem na BBC, serwisie informacyjnym na internecie. Oglądam Sky News, oglądam ITV News, oglądam w tym momencie kilka gazet, które mam w ręku. I tak na dobrą sprawę okazuje się, że właśnie w tym momencie, kiedy powinniśmy jak najwięcej wiedzieć, my nie wiemy nic. Tak naprawdę ktoś tak jakby położył fog of war. Czyli gracze gier science fiction wiedzą, że to oznacza pewną mgłę wojenną. Tu nic się nie dzieje. Wyobraź sobie, ja rozmawiałem z wieloma moimi znajomymi. Nic oni nie wiedzą o tym, co będzie już za kilka godzin, już co będzie za kilka dni. Ważniejszą rzeczą w tej chwili jest na przykład nadal sprawa rodziny królewskiej. Co się z nią będzie działo w przyszłości po wyjeździe księcia Harry'ego z Wielkiej Brytanii, o czym mówimy od 2 tygodni. Koronawirus, który pustoszy informacje nasze na temat chorób i jakichkolwiek, daj mi spojrzeć, bo akurat przeglądam właśnie te newsy, jakichkolwiek wiadomości z Chin, czy wiele innych rzeczy. To jest ważniejsze w tej chwili. Ja w tym momencie patrzę na kolejne wydarzenia, co się dzieje w tym momencie w naszych newsach. Na przykład Ozzy Osbourne powiedział, że już długo nie pożyje, ponieważ ma Parkinsona. Spójrzmy w tym momencie na BBC. Okazuje się, że afera z pożarem Grenfell, który być może niektórzy pamiętają, 2 lata temu, ponad 2,5 roku temu, spalił się wielki wieżowiec w Londynie i nadal wracamy do tego wszystkiego, ponieważ ta afera nie została rozliczona. To wszystko jest w tym momencie na samym szczycie informacji z Londynu. Dzisiaj nic tutaj nie ma na temat Brexitu. Ja przeglądam wiadomości, patrzę, co się tutaj dzieje, zaglądam do gazet, przeglądam poszczególne strony prasy brytyjskiej i tego po prostu nie odnajduję. Po 3,5 roku od głosowania w sprawie Brexitu w brytyjskiej prasie nie ma nic w dniu, w którym w końcu mamy wyjść z Unii Europejskiej.
A może już wszystko zostało właśnie powiedziane? Przecież my też przez te ponad 3,5 roku, a współpraca z tobą na antenie Radia Wnet od prawie 1,5 roku, drogi Aleksie, no przecież wracaliśmy i do twórcy słowa Brexit, czyli pana Petera Wildinga, szefa tego zespołu doradców Influence, która prowadziła kampanię na rzecz dalszej obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, kiedy konserwatyści, choć nie tylko, bo również pan Farage powiedzieli, że trzeba wyprowadzić Wielką Brytanię ze struktur Unii Europejskiej. Mówiliśmy też historycznie o tym pierwszym referendum, prawda? Bo przecież gdzieś tam zapomniano o tym, że Brytyjczycy już czerwcową porą 1975 roku wypowiadali się w kwestii, czy pozostać w strukturach europejskich, czy też 2,5 roku po wstąpieniu Wielkiej Brytanii do Unii, a było to 1 stycznia 1973 roku, wystąpić z niej albo pozostać. Natomiast jeśli pozwolisz, żyje tym nieco prasa Irlandii. Elegancka. Ja będę przypominał przez cały dzisiejszy program ważny artykuł Rachel Flaherty, The Irish Times, najpoczytniejszy dziennik na Szmaragdowej Wyspie. Tytuł tego tekstu nie żałuje głosowania w kwestii Brexitu i mam nadzieję na lepszą przyszłość. Rachel Flaherty przepytała Irlandki i Irlandczyków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, a propos tego, jaki mają stosunek do Brexitu. I muszę ci powiedzieć, że bardzo dużo opinii jest pro-brexitowych albo letnich, ale też jest kilka wypowiedzi w tym artykule przeciwko Brexitowi. Natomiast takie dwa cytaty. Pani Emmet Faherty z Bedford stwierdziła, że ma bardzo letnie uczucia albo ambiwalentne wobec Brexitu. Wróci, jak mówi Rachel Flaherty, do domu wieczorem dzisiaj, w dzień Brexitu, pozostanie na weekend i ciekawi ją tylko, aby zobaczyć, czy będzie jakaś różnica w kwestii podróżowania w niedzielę z powrotem, kiedy będzie opuszczała Wielką Brytanię. Jak stwierdziła kilka tygodni po głosowaniu referendalnym w sprawie Brexitu w 2016 roku, przeprowadziła się do Bedfordshire z Dublina, aby pracować jako nauczyciel w szkole średniej i osobiście ma bardzo letnie uczucia wobec tego Brexitu, dopóki nie ma to negatywnego wpływu na stan jej finansów, ani politycznego, ani w kwestii wolnego podróżowania. Natomiast inny Irlandczyk, pan David Lawson, pytany przez Rachel Flaherty z Irish Times, powiedział wprost, czuję się bardzo dobrze z Brexitem. Czuję się dobrze z Brexitem, jestem tu od 1970 roku. Widzę Brexit jako ważną kwestię konstytucyjną, która sprawia, że Wielka Brytania wychodzi z francusko-niemieckiego superpaństwa. Wielka Brytania zawsze miała dwuznaczny stosunek do tak zwanych europejskich potęg. Wielka Brytania stoczyła wiele wojen w obronie własnych interesów, szczególnie aby uniknąć dominacji mocarstw europejskich. Historycznie Wielka Brytania kładzie większy nacisk na jednostkę niż na państwo, dlatego dobrze się czuję z Brexitem z powyższych powodów, ale tym bardziej dla zwykłych ludzi, którzy przywiązali się i przywykli do pozostałych narzekaczy, którzy nie robią już na nas żadnego wrażenia.
Tomku, ja jestem bardzo zaskoczony tymi opiniami, ponieważ pamiętamy wypowiedzi polityków irlandzkich w sprawie backstopu, w sprawie granicy między Irlandią a Wielką Brytanią, w sprawie przyszłych biznesów, które Wielka Brytania będzie robiła razem z Unią Europejską. Jak pamiętamy, Irlandia była języczkiem uwagi w wielu dyskusjach między Unią Europejską a Wielką Brytanią i nagle się okazuje, że jak wspomniałeś, czołowych irlandzkich polityków, czy też ludzi, którzy mają wpływ na budowanie opinii społecznej, nagle przestaje to obchodzić. Dla mnie jest to zaskakujące, naprawdę zaskoczyłeś mnie tymi informacjami, ponieważ pamiętamy, jak to wszystko wyglądało wcześniej. Przede wszystkim Leo Varadkar, dopóki się nie spotkał z brytyjskimi władzami, czy chociażby parę innych osób z rządu irlandzkiego, które jeździły do Brukseli, żeby narzekać i budować bardzo wrogą sytuację przeciwko Brexitowi, mając słuszne być może opinie na temat tego, jak będzie wyglądać przyszła granica irlandzko-brytyjska w Ulsterze, ci ludzie faktycznie budowali ogromną panikę. W tym momencie ty mi mówisz, że ci ludzie są naprawdę szczęśliwi, że Wielka Brytania wychodzi i nikt nie mówi już dzisiaj o backstopie, nikt nie mówi dzisiaj o przyszłej sytuacji na granicy brytyjsko-irlandzkiej. Zresztą ja niedawno na antenie Radia Wnet również wspominałem o tym, że Amerykanie, którzy są najbliższym partnerem Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi zarówno o politykę obronną, jak i politykę gospodarczą, jak i nawet politykę kulturalną, też chcą nadal z Brytyjczykami dopiero wypracowywać pewne wspólne działania, tak jakby Do tej pory te rozmowy nie były prowadzone. Jestem przekonany, że wszystkie kraje, które były zainteresowane budowaniem jakiejkolwiek wspólnej polityki, już prowadziły rozmowy bilateralne w tej sprawie. To byli zarówno Japończycy, Polacy, Rosjanie, Amerykanie, Irlandczycy również. I mnie bardzo właśnie w tym momencie zaskoczyłeś opinią osób z Irlandii, które do tej pory budowały ogromną panikę wokół Brexitu, a teraz nagle stwierdzają, że a właściwie no, ja
no tak,
jedziemy z tym tematem.
Być
nie,
może,
nie straszy.
Być może dlatego, że mieszkają w Wielkiej Brytanii, bo to Irlandczycy z Wielkiej Brytanii. Natomiast jak się czują Irlandczycy, czy też polska diaspora w Irlandii Północnej? O tym już będę rozmawiał w dalszej części programu, bo odwiedzę telefonicznie i Lisburn, i jeszcze jedno miejsce na mapie Irlandii Północnej, Ulsteru. Natomiast rzecz, która mnie zastanawia, bo powiem ci szczerze, że śledząc irlandzkie czasopisma, to też wypowiadają się Brytyjczycy, którzy mieszkają w Irlandii. Jak wiesz, bardzo wielu Brytyjczyków przyjęło obywatelstwo irlandzkie i oni współczują jednego zasadniczego powodu, ponieważ tak, Brytyjczyków, którzy pytani są przez dziennikarzy irlandzkich, zastanawia fakt, w jaki sposób uregulowana zostanie kwestia stałego pobytu Brytyjczyków w Unii Europejskiej i obywateli Unii Europejskiej na terytorium Wielkiej Brytanii po Brexicie, bo przecież największą mniejszością są Polacy, no ale potem na pudle mieszczą się Francuzi, prawie 350 tysięcy obywateli francuskich w Wielkiej Brytanii. No i rzecz związana z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, ponieważ najprawdopodobniej w ciągu 3 miesięcy utraci swoją ważność na terenie Wielkiej Brytanii, a obywatele brytyjscy stracą prawo do bezpłatnej opieki medycznej na kontynencie i to wielu respondentów pytanych przez dziennikarzy irlandzkich podczas sąd, Brytyjczycy właśnie stawiają to na pierwszym miejscu. Natomiast powiedz mi taką historię, bo wszyscy zapowiadali, że ostatni kwartał gospodarki brytyjskiej będzie taki sobie, że to już będzie przymiarka do tego, co się wydarzy po Brexicie. Natomiast ani irlandzka gospodarka, ani gospodarka Wielkiej Brytanii, jakby nie patrzeć na ten ostatni kwartał roku 2019, nie zmalała i wygląda na to, że też te zapowiedzi gospodarczo-ekonomiczne można streścić hasłem wiele hałasu o nic, jak to kiedyś mistrz ze Stratfordu Shakespeare napisał. Twoja opinia?
Tomaszu, jeszcze nie wiemy, jakie będą rozliczenia roczne, albowiem w Wielkiej Brytanii rok podatkowy i rok gospodarczy kończy się 1 kwietnia. Więc mamy jeszcze prawie cały kwartał, żeby zobaczyć, czy brytyjska gospodarka wzrośnie, czy też spadnie. Jak do tej pory, w przeciwieństwie do opinii wielu analityków, okazywało się, że właśnie w tych trudnych momentach, kiedy Wielka Brytania była o krok od trudnych decyzji, nagle okazywało się, że zarówno giełda, jak i brytyjska waluta rosły. Okazywało się, że w te trudne momenty, które miały być najgorszym momentem dla brytyjskiej gospodarki, ukazywały się dla niej zbawiennymi. Nadal nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało. W Wielkiej Brytanii rok podatkowy kończy się 1 kwietnia. Czyli prawdopodobnie będziemy mieli tutaj niezły prima aprilis. Jak do tej pory nic nie wskazuje na to, żeby głosy mówiące o tym, że z Wielkiej Brytanii wyjadą wszystkie najważniejsze biznesy, że wycofają się z brytyjskiej giełdy najważniejsze firmy, to się do tej pory nie sprawdziło. Większość firm, które miały tutaj w jakikolwiek sposób interferować z brytyjską giełdą, nadal tutaj funkcjonują. Było kilka firm, które faktycznie wycofały się z brytyjskiego rynku, ale nie wydaje mi się, żeby one zrobiły to z tego powodu, że Wielka Brytania wycofuje się z Unii Europejskiej. Przede wszystkim one zrobiły to dlatego, że w innych krajach po prostu są tańsze rynki. Jak pamiętamy, dawniej Polska bardzo mocno konkurowała chociażby z Czechami, Słowacją, Ukrainą, Węgrami, i szukając inwestorów, którzy szli tam, gdzie były lepsze podatki, lepsze zwolnienia ubezpieczeniowe i tak dalej. I w tym momencie mi się wydaje, że to, co się dzieje dzisiaj na rynku brytyjskim, ma dokładnie odzwierciedlenie tego, co kiedyś było właśnie w Polsce. To nie jest tak, że firmy wycofują się z Wielkiej Brytanii, ponieważ nagle ten kraj wychodzi z Unii Europejskiej. Być może one po prostu szukają tańszych rynków. miejsc, gdzie nie będą musieli płacić podatków, gdzie będą mieli zwolnienia ubezpieczeniowe i tak dalej. Mi się wydaje, że rynek londyński, przede wszystkim giełda londyńska, nadal jeszcze pozostanie tak silnym rynkiem inwestycyjnym, że nikt nie będzie bawił się nawet w wycofywanie się stąd. Tutaj po prostu trzeba być. To jest tak samo jak z giełdą w Hongkongu, czy paru innych miejscach, w których w przeszłości mówiono, okej, te miejsca przestaną istnieć, ponieważ coś się zmieniło na rynku zewnętrznym. Nie,
tak
mi się wydaje.
Stało.
Tak, dokładnie. Spójrzmy, co się dzieje dzisiaj, czy w Kanadzie, czy w Hongkongu, czy w wielu innych krajach, które dzisiaj należą do krajów Commonwealthu. O tym też chciałbym wspomnieć, ponieważ okazuje się, że Wielka Brytania nie ma jako partnera jedynie Unii Europejskiej. Ona ma około 40 krajów, które posiadają ogromne i szybko rosnące rynki. To są Chiny, to są Indie, to jest Kanada, to jest Nowa Zelandia, to jest Australia, to jest Hongkong.
Dokładnie.
I Unia Europejska dla Wielkiej Brytanii, no, jest ogromnym partnerem.
Londyński netowy zwiat. Aleks Sławiński, Aleks, tak, za tydzień w sobotę w Muzycznej Polskiej Tygodniówce, twoje pół godziny, i będziemy pod dachami Londynu opowiadać o tym polonijnym życiu. Natomiast zareklamujmy, opowiedzmy o tym, co wydarzy się niedzielną porą tuż przed listą Polish Chart Sławomira Orwata.
No tutaj będziemy mieli dosyć dużo interesujących rzeczy, albowiem jednym z naszych gości będzie wokalistka zespołu polonijnego, krającego przeboje z lat 20-30, jak również będziemy mieli dosyć dużo informacji na temat tego, co się dzieje w Londynie, jeżeli chodzi o sport. Albowiem będziemy rozmawiać z Adamem, naszym dziennikarzem sportowym, który będzie nam mówił bardzo dużo na temat lokalnego sportu, nie tylko brytyjskiego, ale i polonijnego. Ale ja przede wszystkim chciałbym zwrócić wam właśnie uwagę na tę kapelę, która tutaj funkcjonuje na ziemi brytyjskiej, grając polską muzykę z lat 20. i 30., z tego okresu, kiedy Polska odzyskała swoją niezależność, niepodległość i kiedy te lata 20, lata 30 obfitowały w najlepszą poezję, w najlepszą muzykę i najlepszą sztukę. Zapraszam na ten moment. 11 godzina czasu warszawskiego, 10 godzina czasu londyńskiego oraz dublińskiego.
W niedzielę, to już pojutrze. Aleks Sławiński, dziękuję pięknie, a specjalnie dla ciebie specjalna wersja Legend, formacja The Clash i This is England, ale w bardziej rozbudowanej i nieznanej wersji. Dziękuję pięknie. Londyński wnetowy brexitowy zwiat Aleks Sławiński. Dziękuję pięknie.
Serdecznie pozdrawiam Tomaszu i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Net.
The Clash, This is England.